6 minuty po godzinie 18 w kalendarzu nadal niedziela, 10 dzień czerwca na antenie Radia Poznań już od 17.05, czyli teraz także, bo aż do 20 kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Błyskawiczna zmiana za realizatorską konsoletą Rafała Polackiego zastąpił wypoczęty Krzysztof Jankowski, a ze studia wciąż kłaniają się
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Do godziny 19 przegląd najważniejszych wydarzeń tego weekendu. Tenisowy Challenger ATP, Poznań Open, zwycięstwa polskie w deblu i także dzisiaj w finale gry pojedynczej. Zawody jeździeckie na poznańskiej Woli, czterogwiazdkowe CSI, dzisiaj najważniejszy konkurs Grand Prix. Będzie także o Mistrzostwach Europy Supermoto zakończonych na torze Poznań. Zajmiemy się także sportem żużlowym, nie tylko w kontekście ligowym, ale również reprezentacyjnym. Będzie o hokeju na trawie, o meczach Polska kontra Walia i o wieślarskich Mistrzostwach Polski na torze regatowym Jeziora Maltańskiego. To wszystko do godziny 19. Najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli warto sobie przypomnieć w skrócie.
Marta Walczykiewicz z KT Wokalisz wywalczyła złoty medal Mistrzostw Europy w kajakarstwie w konkurencji jedynek na dystansie 200 metrów. Na torze w Belgradzie wyprzedziła w finale Węgierkę Danutę Kozak oraz Dunkę Emmę Jorgensen. Srebrny krążek w kanadyjkowych jedynkach na tym samym dystansie zdobyła Dorota Borowska. Na trzecim stopniu podium stawali kanadyjkarze Arsen Śliwiński i Michał Łupniewski ze Stomilu Poznań w dwójkach, Anna Puławska w kajakowych jedynkach na 500 metrów oraz Dominika Włodarczyk i Katarzyna Kołodziejczyk z KT Wokalisz w dwójkach na 200 metrów. Polscy siatkarze pokonali Bułgarów 3-1 w ostatnim swoim meczu podczas turnieju Ligi Narodów w Osace. Po 9 spotkaniach cyklu biało-czerwoni mają na koncie 8 zwycięstw oraz 1 porażkę i razem z Brazylią prowadzą w tabeli. 2 kolejne turnieje odbędą się jeszcze w tym miesiącu w Chicago i w Melbourne. Hiszpan Rafael Nadal po raz 11 w karierze triumfował w wielkoszlemowym tenisowym turnieju French Open. W finowym spotkaniu trwającego w Paryżu turnieju pokonał dzisiaj Austriaka Dominika Thiema 6-4, 6-3 i 6-2. Z kolei Hubert Hurkacz wygrał tenisowy Challenger Poznań Open 2018. W finale pokonał dzisiaj rozstawionego z numerem pierwszym Japończyka Taro Daniela 6-1 i 6-1. Brytyjczyk Geraint Thomas wygrał kolarski wyścig Criterium du Dauphiné. Ostatni 7 etap z do Saint-Gervais, długości 136 km, wygrał jego rodak Adam Yates. Michał Kwiatkowski był 49, a Tomasz Marczyński 57 w klasyfikacji generalnej. Czeszka Emma Ogier-Demusac na koniu Diva triumfowała w zawodach Grand Prix Memoriale Macieja Frankiewicza, najważniejszym i najbardziej prestiżowym konkursie czterodniowych zawodów w skokach przez przeszkody CSI, które zakończyły się na poznańskim hipodromie Wola. Drugie miejsce wywalczył wielkopolanin Andrzej Opłatek na koniu El Camp, a tuż za podium na czwartej pozycji zameldował się inny Polak, Wojciech Wojcianiec na koniu Shintablo. Zaglądamy jeszcze na żużlowe tory. Dzisiaj mecz Ekstraligi m.in. z udziałem Fogo Unie Meszno, która walczy w Tarnowie z Unią. Po 10 biegach goście prowadzą 32-28. Zakończyły się 2 mecze z udziałem wielkopolskich drużyn na torach pierwszej ligi. Niestety bez powodzenia dla Wielkopolan. Start Gniezno przegrał w Gdańsku z wybrzeżem 44-46, a Eurofinance Polonia Piła uległa w Lublinie tamtejszemu Motorowi 26-64.
Na zegarze 9,5 minuty po godzinie 18 na antenie Radia Poznań, audycja w sportowym rytmie. Teraz piosenka na dobry początek drugiej godziny spotkania z muzyką i sportem w naszej stacji, a później zajrzymy już na korty Parku Tenisowego Olimpia w Lasku Golęcińskim.
Just begun. She opened up eyes and thought, oh, what more?
Poznańskiej Olimpii w Lasku Golęcińskim zakończył się tegoroczny Challenger Poznań Open. Jak się okazało, ta impreza bardzo udana dla polskich tenisistów. Ich sukcesy rozpoczęły się już wczoraj, gdy w finałowym spotkaniu gry podwójnej Mateusz Kowalczyk i Szymon Walków pokonali włosko-węgierską parę Andrea Vavasori i Attila Balasz 7-5, 6-7 i 10-8. To trzeci polski duet w historii, który sięgnął po tytuł podczas Challengera w Poznaniu.
Cieszę się bardzo, jest to szczególny turniej dla mnie, szczególne zwycięstwo, bo tak naprawdę po rocznej przerwie od rywalizacji. Zagraliśmy super mecze, był to wspaniały tydzień. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować w przyszłości.
To jest to mój pierwszy tytuł w rangi Challenger, więc smakuje to doskonale. Przyszło to w bólach, bo mecz był bardzo ciężki, ale tym bardziej lepiej to smakuje. Chcieliśmy się skoncentrować w tym turnieju na 100%, nie chcieliśmy wybiegać za daleko w przyszłość, skoncentrowaliśmy na każdym kolejnym meczu na 100%, tak jakby to był nasz ostatni. Każdego dnia graliśmy tak naprawdę finał, szczęśliwie wygraliśmy każdy z nich.
Zobaczymy na spokojnie, ochłońmy i potem myślmy, co będzie dalej. Otoczka, organizacja, to jest coś niesamowitego tutaj. Atmosfera, która towarzyszy temu turniejowi, jest piękna. Publiczność przychodzi licznie na mecze, wspiera nas, wspiera Polaków, za co bardzo im dziękujemy. I tak naprawdę cieszę się, że dostarczyliśmy im tyle emocji, pozytywnych emocji. W końcu wygraliśmy ten mecz. Wierzę, że im się podobało.
Poznań Open jest super zorganizowanym turniejem. Myślę, że na tle innych europejskich turniejów wypada o wiele lepiej. Nic tylko chwalić tą organizację.
Rozpromieniony może chodzić dyrektor Krzysztof Jordan, bo wszystko się układa idealnie. Rozpocznijmy od sukcesu deblistów. Wywalczyli to sobie, wyszarpali wręcz.
No tak, w końcówce troszkę uśmiechnęło się do nich szczęście. W deblu często tak bywa, ale to była nagroda za wspaniałą walkę do końca. Także gratulujemy. Szczególnie się cieszę, dlatego że to była nasza dzika karta. Mateusz Kowalczyk jest wprawdzie dewiskapowym reprezentantem Polski, ale z młodym zawodnikiem Walkowem nie było wiadomo, czy aż tak dobrze zagrają. Grali fenomenalnie i chyba to szczególnie dla Walkowa największy sukces w karierze, także się bardzo cieszymy i gratulujemy. Mateusz już jest znanym deblistą, ma ze sobą wspaniałą karierę. Niedawno po raz kolejny znalazł się w reprezentacji Polski. Grał tam bardzo skutecznie z Łukaszem Kubotem. Także niewątpliwie ciągnął grę deblu, ale zawsze to jest zasługa pary, także obu zawodnikom należą się ogromne brawa za ambicje i za grę do końca.
Sukces Polaków w deblu to pierwszy powód do radości, ale nie ostatni, bo finał singla, powiedziałbym, wymarzony dla pana jako dyrektora turnieju, bo z jednej strony Polak, z drugiej strony turniejowa jedynka.
No właśnie, nic lepszego nie może być, bo Hubert Hurkacz to niespodzianka oczywiście, że jest w finale, ale gra na miarę finału, w ogóle nie ma o czym mówić. On zrobił niesamowity postęp, miał świetny wynik na Roland Garros dwa tygodnie temu. Cudo, pewność, grze, talent, przyjemnie się to ogląda. Z drugiej strony jedynka, Taro Daniel, zwycięzca wielkiego turnieju ATP sprzed 3 tygodni, czyli uznana klasa światowa. Naprawdę wielki tenis w finale.
Na kortach z Radiem Poznań.
Hubert Hurkacz, triumfatorem Poznań Open 2018. Można rzec, do 3 razy sztuka przy 3. swoim podejściu. Pierwszy tytuł imprezy rangi Challenger. I to od razu przed własną publicznością. Wielkie brawa dla Huberta Hurkacza.
Hubert Hurkacz, 6-1, 6-1, duża radość, ale tak szczerze, ty się spodziewałeś, że to w niecałą godzinę się wszystko skończy?
Starałem się grać jak najlepiej, nie spodziewałem może się, że to się skończy w godzinę, ale na pewno myślę, że dzisiaj zdominowałem rywala i po prostu rywal trochę nie miał pomysłu, na to, jak ze mną grać, więc to się tak szybko skończyło.
Część kibiców, pewnie także część dziennikarzy, ekspertów tak wczoraj się trochę zaczęła martwić, że rywal grał krócej, miał więcej czasu na odpoczynek, a później się okazuje, że jednak ty masz końskie zdrowie, bo absolutnie nie było tego widać tutaj na korcie.
Dzisiaj też nie był mecz taki, w którym trzeba było się jakoś specjalnie fizycznie wykazać. No, nie graliśmy jakoś bardzo długo, ale myślę, że na pewno byłem dobrze do tego turnieju przygotowany i bardzo się cieszę, że wygrałem.
Da się wybrać jeden element, w którym no, zdecydowanie przeważałeś, czy tak naprawdę musiałbyś wymienić wszystkie elementy takiej sztuki tenisowej?
I myślę, że na pewno super serwowałem i nie miał żadnych szans na returnie mój przeciwnik, więc to myślę, że było kluczem do tego, że później miał duże problemy, że miał po prostu dużą presję na swoim serwisie.
To jeszcze podpytamy o tą pogodę tutaj, czy to, że lekko sobie tutaj mżyło, ta nawierzchnia była w nieco innym stanie, to miało jakieś znaczenie, bo odkąd zaczęło mżyć, to zauważyłem, że też częściej graliście skrótami.
Czy ja wiem, myślę, że na pewno na początku trochę mżało, ale później już przestało padać, więc na pewno kort trochę może był wolniejszy, ale nie miało to dzisiaj wielkiego wpływu na grę.
6-1, 6-1, Wojciech Fibak spodziewał się tak jednostronnego finału?
Wierzyłem, że wygra w dwóch setach, bo gra znakomicie w tym tygodniu. No, że 6, aż tak, to nie, ale Hubert zachwycał już w Paryżu, zachwycał w tym tygodniu, jest wszechstronnym, doświadczonym już dzisiaj tenisistą i wierzę w to, tak jak kiedyś tu Goffenowi, który wygrywał, czy Careno Busta, mówiłem, jak wy możecie być na setnym miejscu na świecie, musicie być w 20. No i wierzę, że Hubert awansuje do setki, do 50, do 30 bardzo szybko.
Panie Wojciechu, jak to możliwe w tenisie, że facet, który przez cały tydzień nie przegrał ani jednego seta, w finale przegrywa w 59 minut? To jest aż nieprawdopodobne.
Znaczy, to jest bardzo regularny tenisista, ale gra w takim stylu, że jeżeli Hubert ma swój dzień i świetnie trafia i gra blisko linii, jednak Hubert ma tyle argumentów i tyle i siłowego, i takiego delikatnego, finezyjnego tenisa. Ma taki arsenał uderzeń, że jeżeli ma swój dzień, to jest w stanie właśnie tak defensywnego tenisista, jakim jest Taro, danie rozbić. On w sensie kariery może nawet więcej dokonać, bo jest to chłopak spokojny, chłopak taki zrównoważony, chłopak, który szanuje wszystkich wokoło i on w stosunku do lat kariery może naprawdę nam dużo radości sprawiać przez wiele lat.
Razem z Wojciechem Fibakiem gratulacje zwycięzcy Challengera ATP Poznań Open Hubertowi Hurkaczowi składał nasz reporter Dawid Cytrowski.
Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Porque no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor. Besito a besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura.
mí, ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar.
21 minuty po godzinie 18 w sportowym rytmie. To audycja na antenie Radia Poznań i gorąca informacja z różowego meczu Ekstraligi w Tarnowie. Unia jeździ swogo, Unią Leszno. Po 13 wyścigach leszczynianie prowadzą 41-37.
Teraz ze żużlowych torów przenieśmy się na Hipodrom Wola, gdzie od czwartku do dzisiaj rozgrywane były zawody jeździeckie CSI czterogwiazdkowe. Wiele konkursów, wiele wydarzeń. Wczoraj wybrał się tam z reporterskim mikrofonem Dawid Cydrowski.
45-86. Wojciech Wodzianiec należący do pana Grzegorza Mieleńczuka. Przepiękny holenderski ogier na kord Meloni. Na prowadzeniu polska para.
Wojciech Wodzianiec ostatecznie na drugim miejscu kończy sobotni finał średniej rundy o Wielką Nagrodę Wielkopolski. Trochę niedosyt, że nie udało się wygrać, czy jednak radość z tego drugiego miejsca?
No, oczywiście niedosyt, no, bo strata była bardzo niewielka do lidera. Można było gdzieś tam jeszcze urwać te kilka sekund.
Jak wam się podoba ten format rozgrywki, w której nie ma karnych punktów, są ewentualnie karne sekundy?
No zawsze to przynosi, może przynieść trochę szczęścia, tak? Bo przy szybkiej jeździe, przy jakimś błędzie można się to opłacać, tak? Nie myślcie się, taktyka się pracowuje taką, żeby zwyciężyć. No, a tutaj przydające się błędy przy tym konkursie szybkości są ułatwieniem, można powiedzieć.
A jak pan oceni poziom trudności, jeśli chodzi o przeszkody te dzisiejsze?
No poziom bardzo trudny z tego względu, że wysokość przeszkód była dosyć spora i mnóstwo bardzo dobrych zawodników z całej Europy. No koniec super, no jest to przyszłościowy koń 9-letni i w tym momencie osiągamy z nim bardzo duży sukces. No i mam nadzieję, że to się dalej będzie rozwijać w dobrym kierunku.
Irlandczyk przed Polakiem w finale średniej rundy o Wielką Nagrodę Wielkopolski. Ocena dyrektora zawodów Szymona Taranta.
Wyrównany i dobra postawa też Polaku, bo na drugim miejscu Wojciech Wojcianiec. Na ósmym zawodnik z Wielkopolski, młody jeździec Andrzej Opłatek z klubu Hea Turek. Poziom bardzo wysoki tego konkursu, jak i wczorajszego, jeszcze wyższego konkursu z dużej rundy kwalifikacji do Grand Prix, gdzie była wysoka pula nagrody, dużo punktów. Tam, przypomnę, wygrał Jarosław Skrzeciński, drugie miejsce Kamil Grzelczyk, ale bardzo mocne zespoły, szczególnie Włosi.
Polacy pojechali bez żadnej zrzutki, ale Andrzej Opatek jechał po prostu trochę wolniej. Nie miał pan wrażenia, że trochę nie zaryzykował, bo miał taką okazję?
To bardzo młody koń, Andrzej jeździ na nim od niedawna. On startował dzisiaj na nim w kontekście przygotowań do Mistrzostw Europy w kategorii młodych jeźdźców, więc to była rozważna, spokojna jazda, tak jak kazał trener.
Wielkopolanin Andrzej Opatek ostatecznie na ósmym miejscu kończy sobotni konkurs.
Na pewno pozostaje lekki niedosyt, zwycięstwo cieszy jak wiadomo najbardziej, ale ja na tym koniu dopiero drugi raz startuję na zawodach. W ogóle pierwszy raz w konkursie zaliczyłem do światowego rankingu, także cieszę się z dwóch zerowych rund. W drugiej rundzie tak bardzo nie ryzykowałem, ale on skakał bardzo dobrze, także z tego jestem na pewno zadowolony.
W ciężkiej pozycji byłeś, bo rozpoczynałeś rozgrywkę i tak naprawdę nie wiedziałeś, co zaprezentują rywale, z jakimi czasami, jak trzeba będzie pojechać, żeby tutaj liczyć się w walce o zwycięstwo. To nie jest łatwa sytuacja, prawda?
Jest i nie jest. Myślę, że to też nie jest taka zła pozycja wyjściowa, bo wtedy się za dużo nie zastanawiamy, czy pojechać tak, czy tak. Ja wiedziałem, jak rozgrywka przebiega i po prostu zrobiłem to, co potrafiłem, najszybciej jak potrafiłem i tak zakończyliśmy.
Jeszcze tylko podpytam, czy ten format rozgrywki, że nie ma punktów karnych, są tylko ewentualnie karne sekundy, to ma dla was jakiekolwiek znaczenie, czy do tego tak nie podchodzicie?
No myślę, że ma to takie znaczenie, że osoby, które gdzieś ryzykują bardzo dużo, mogą skończyć na jakichś czołowych lokatach. Osobom, które startują i liczą na zero spokojniejszy przejazd, jest to na pewno trudniejsza forma. Aczkolwiek jest to coś nowego i warto zawsze spróbować czegoś nowego.
Nie wiem, czy Andrzej Opłatek ryzykował dużo dzisiaj, ale na pewno opłaciło się, na pewno zanotował dobry występ, bo w najważniejszym, najbardziej prestiżowym konkursie tej czterodniowej jeździeckiej imprezy, czyli w Grand Prix Poznania, Memoriale Macieja Frankiewicza, wywalczył drugą lokatę. Zawodnik klubu Hea Turek startował na koniu El Camp, lepsza była tylko czeszka Emma Ogier-Demsak na koniu Diva. Trzecie miejsce wywalczył Libańczyk Karim Faresz na kaptajnie, a czwarty był również jeden z naszych rozmówców, Wojciech Wojcianiec na koniu Shintablo.
Na zegarze 25 minut po godzinie 18 na antenie Radia Poznań, audycja w sportowym rytmie. Będzie ponownie o koniach mechanicznych. Już za 3 minuty zajrzymy na Tor Poznań. Tam wczoraj i dzisiaj Mistrzostwa Europy w motocyklowej konkurencji Supermoto. O tym już niebawem.
Lullaby. przyspieszył. Minuta, dwie sekundy. A proszę Państwa, Niemiec Markus jedzie. Minuta, trzy sekundy. I to ułamek sekundy.
To jest naprawdę szalony weekend, jeśli chodzi o polski sport motorowy, bo Speedway of Nations żużlowe we Wrocławiu, a tymczasem trzecia z sześciu rund eliminacji Mistrzostw Europy Supermoto tutaj na torze Poznań. Wszędzie jest prezes Polskiego Związku Motorowego, pan Michał Sikora. Panie Michale, jesteśmy dzisiaj na zebrach Supermoto. Nieprawdopodobne połączenie wyścigów motokrosowych i szosowych. Efektowne.
Tak jest, to jest bardzo ciekawa konkurencja. Niestety nie jest aż tak popularna jak inne, bardziej tradycyjne konkurencje sportu motocyklowego, ale jest bardzo widowiskowa. Widzieliśmy właśnie 20 minut walki i zawodnicy po prostu koło na kole, walka do samego końca i mimo tego dosyć długiego czasu, nawet w szczególności w porównaniu do żużla, gdzie to wiemy dobrze cztery okrążenia, to tutaj cały czas jest ciekawy i cały czas też się coś dzieje.
Jeśli chodzi o rozwój tej konkurencji motocyklowej w polskim sporcie, jak to wygląda?
Można powiedzieć, że jest taki stabilny poziom, ale to nie tylko u nas, również w Europie, wszędzie, oprócz może Włoch czy Francji, wszędzie ten sport nie jest aż tak popularny, jak byśmy chcieli. Jest bardzo ciekawe, jest takim rzeczywiście połączeniem wyścigów z motocrossem, gdzie mamy motocykle, które są łatwo dostępne, plus tory, które są dużo łatwiej dostępne, ponieważ nie wszyscy mają zbyt dużo dużych obiektów wyścigowych, a tutaj możemy to robić na torach kartingowych lub mniejszych, tak, i jest bardzo ciekawie i można w ten sposób się cieszyć po prostu sportem motocyklowym.
No właśnie, to jest bardzo interesujący temat, także w kontekście toru Poznań. Tutaj mamy specjalnie przygotowany do supermoto tor na terenie kartingowym, długość 1342 metry, pięknie usypane te chopki, które są szalenie efektowne, gdy zawodnicy po nich się poruszają. Dobrze, że taki obiekt mamy.
Oczywiście, Automobil Klub Wielkopolski tutaj bardzo przy pierwszej organizacji Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy poczynił bardzo duże inwestycje i przygotował świetną tą część terenową. Myślę, że jedną z ciekawszych, ten skok, który tutaj jest, jest naprawdę efektowny i aż się baliśmy na samym początku, że zawodnicy, mimo że to jest poziom Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, to jednak czy nie jest ta hopa, tak zwana hopa, zbyt duża, bo jednak tutaj są inne zawieszenia niż w motokrosie, ale sprawdza się to, a do tego kibice mają dużo radości z tego, jak to wygląda, jak zawodnicy tam skaczą.
To zrobię jeszcze puentę tej rozmowy. Mówiłem o wielkim, szalonym weekendzie w polskim sporcie motorowym. Warto starać się o wielkie imprezy, takie choćby jak te Mistrzostwa Europy Supermoto?
Oczywiście. Myślę, że tutaj przede wszystkim Polska jest zawsze postrzegana jako dobry organizator. Mamy bardzo fajne obiekty, dobre kluby i jak najbardziej jesteśmy z tego znani w Europie, z naszej, że tak powiem, świetnej organizacji gościnności, a dzięki temu Polacy mają możliwość zobaczenia zawsze najlepszych zawodników u siebie w domu.
On już na tym torze, tutaj był kilka lat temu, on już pokazał wtedy, jaką ma w sobie zdolność, klasę opanowania motocykla Supermoto.
Jacek Molik, przedstawiciel organizatora, przedstawiciel federacji.
Supermoto, specjalne motocykle?
Specjalne, niespecjalne. Oczywiście są to ramy enduro, ramy cross, tego typu silniki, także jednocylindrowe, 450 w czterosuwie, motocykle o mocy w okolicach 70 koni, na zawieszeniu utwardzonym w stosunku do motocykli enduro oraz motocross, ze względu na to, że jeździmy 80% część utwardzona, czyli asfalt, tylko 20% offroad, czyli część miękka, razem z kopkami i tak dalej. W związku z tym motocykle, zmienione hamulce, zmienione zawieszenia, poza tym reszta, całe body jest z motocykla motocrossowego.
Najlepsze nacje w tej specjalności motocyklowej?
Nie ma czegoś takiego. Najlepsi są zawodnicy, nie nacje. Jeździmy, ale rzeczywiście najmocniejsi są tutaj Francuzi, bardzo mocni są Włosi. Mistrzostwa Europy, jadą wszyscy.
Jeśli chodzi o Polaków, kto tutaj może troszkę doszlusować na stałe do europejskiej czołówki?
Znaczy, jesteśmy jeszcze cały czas dość daleko i mamy duży problem z tym. Nie da się ukryć, że najszybszym naszym zawodnikiem polskim jest Paweł Leśków, który startuje zresztą w tym wyścigu. Jest niestety, wywrócił się, coś się popsuło w motocyklu, musiał zjechać, nie dojechał do mety. Tak więc mieliśmy jakiś drobny defekt, drobny problem. Nie wiem, jeszcze z Pawłem nie rozmawiałem, także nie wiem, co się wydarzyło. Reszta kadry niestety po kontuzjach. Jędrek Żuralski leczy uszkodzone ścięgna w kolanie ze względu na kontuzję, której nabawił się na wiosnę na motokrosie. Michał Pawlik dopiero dochodzi do siebie po kontuzji obojczyka.
Jeszcze bardzo ogólne pytanie na koniec. Warto chyba inwestować w tę dyscyplinę, bo patrząc na zainteresowanie kibiców, patrząc na to, że ten tor jest taki doskonały do obserwacji, bo mamy dwa w jednym. I właśnie motocross i wyścigi drogowe. Fajne to jest.
To jest niesamowite. Przede wszystkim zupełnie inna technika jazdy niż w szosie. Pomieszanie techniki szosowej razem z techniką motocrossową, a wygrywa ten, który potrafi się najszybciej przestawić pomiędzy tymi dwoma odcinkami. Nie jest to proste, nie jest to łatwe, bo nawyki wprowadzają z asfaltu zupełnie inną technikę wprowadzenia motocykla w zakręt oraz do hamowania go niż na części offroadowej. Także Thomas Cherrier pojął to najlepiej. 4 razy mistrz świata. Niestety wczoraj także jemu zdarzyła się kontuzja. Wywrócił się, huknął dość solidnie na łupach tak zwanych. Doleciał aż do Hopki. Dzisiaj próbujemy wydostać go ze szpitala ze złamanym obojczykiem, ze strząsieniem mózgu. Niestety zdarzają się nawet najlepszy. Nawet mistrzowie świata się wywracają. Dzięki temu nasz przyjaciel, że tak to określę, zaprzyjaźniony zawodnik Peter Kejmar, który był osobą, która testowała nasz tor 3 lata temu, gdy go budowaliśmy. Paweł jest jednym z najszybszych i prowadzi. Także to jest właśnie super moto. Tu nigdy nie ma pewniaków. Tu zawsze ktoś może wygrać, a wystarczy jedna pomyłka i jesteśmy ostatni.
A dzisiejszy drugi wyścig mistrzostw Europy Supermoto na torze Poznań wygrał niemiecki motocyklista Markus Klas jadący Husqvarną. Na drugim miejscu był Czech Milan Kitniański na Hondzie, a trzecią pozycję zajął Francuz Laurent Fat na KTM-ie. Bardzo emocjonujące zawody na torze Poznań. A już za kilka minut naszej audycji w sportowym rytmie będzie o żużlu. Fit me, telling me, love, how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos. Despacito. Na żużlowych torach z Radiem Poznań. Zatem teraz o sporcie żużlowym i tym reprezentacyjnym i ligowym. Krótka informacja, za to bardzo, bardzo gorąca. Dużo emocji w meczu żużlowej Speedway Ekstraligi w Tarnowie. Grupa Azoty Unia jeździ Sfogo Unią Leszno. Po 14 wyścigu mamy w tym spotkaniu remisę 42-42. No i wszystkim będzie decydować ostatnia gonitwa.
Wczoraj za to i przedwczoraj wielkie emocje na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, gdzie przez dwa dni rozgrywane były zawody Speedway of Nations. To nowe rozgrywki, które zastąpiły dawny drużynowy Puchar Świata. Przez te dwa dni między innymi rywalizowała na torze we Wrocławiu trójka polskich zawodników: Maciej Janowski, Patryk Dudek i Maksym Drabik. Ostatecznie biało-czerwoni zakończyli całą rywalizację na trzecim stopniu podium. W toku tych zmagań Maciej Janowski wywalczył 22 punkty, Patryk Dudek 11, a Maksym Drabik 3. Pierwsze miejsce przypadło tym razem ekipie Rosji, która występowała w składzie Artiom Łaguta i Emil Sajfudinow. Był także Gleb Czugunow, ale on tylko raz pojawił się na torze i nie wywalczył żadnego punktu. Druga pozycja dla Brytyjczyków. Ty Woffinden przywiózł 35 punktów, Robert Lambert 11, a Craig Cook 0. Teraz przed nami szansa na to, aby ewentualnie dowiedzieć się czegoś więcej o Speedway of Nations, bo to przecież nowe rozgrywki.
Speedway of Nations, stadion nowy olimpijski we Wrocławiu, polska reprezentacja na trzecim miejscu, Rosjanie mistrzami świata, na drugim miejscu Brytyjczycy, szef Głównej Komisji Sportu Żużlowego Piotr Szymański. Liczyliśmy na więcej, tak z westchnieniem zapytam.
Te zawody nie są loterią do 42 biegu. Ostatnie dwa biegi to jest loteria i tutaj można było wygrać, przegrać. Po pierwszym dniu na pewno nie liczyliśmy na więcej, bo ja myślę, że zmiany, które nastąpiły i też praca, którą została wykonana przez zawodników, całkiem inaczej wygląda sytuacja naszej drużyny. To czy w tym roku, czy za dwa, możemy za rok wygrać wszystkie biegi, możemy przegrać półfinał tak samo. W związku z tym, moim zdaniem, nie rozgrywa się rozgrywać par z biegami dodatkowymi. To jest zbyt duża loteria. To nie jest Grand Prix, kiedy mamy 10 w tym roku turniejów, a to jest naprawdę jeden turniej i wkład pracy jest dwudniowy. My jesteśmy jako drużyna zadowoleni. Udało nam się odbić i wrócić do gry, a Anglicy na przykład rozpaczają tak dzisiaj, bo uważają, że byli na przykład, że im się to należy. Tak? Ja gratuluję Rosjanom, ja jestem dobry kontakt z Federacją Rosyjską i z Andrzejem Sawinem, który jest u mnie członkiem mojej Komisji Europejskiej. W związku z tym ja się cieszę, że Słowianie wygrali. Po raz pierwszy w historii Rosjanie wygrali. Mają złoty medal mistrza świata na normalnym torze, bo wiadomo, że na lodzie to wygrywają. Jesteśmy w tym roku na trzeciej pozycji. Zobaczymy, co będzie z rozgrywkami w przyszłym roku, jak będą wyglądały te, czy będzie też World Cup, normalne drużynowe mistrzostwa świata. Walczymy o to cały czas, lubię o to, żeby jednak to zmienić. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jest jeszcze jeden pomysł, ale o tym może za miesiąc już będzie głośniej.
To rzeczywiście ten turniej Speedway of Nations to chyba nie jest najlepszy pomysł na rozgrywanie walki stricte drużynowej. To my teraz o Speedwayu ligowym. Zakończone spotkanie w Tarnowie, grupa Azoty Unia wygrała Sfogo Unią Leszno 47-43. To dosyć sensacyjne rozstrzygnięcie. Dziękujemy serdecznie kolegom z portalu Sportowe Fakty WP.pl. Zakończony 15 wyścig tego spotkania. Gospodarze wygrali, bo mówiłem, że po 14 gonitwach był remis 42-42. 5-1 Tarnowianie wygrali. Pedersen i Bierę spisali się najlepiej. Niki Pedersen przyjechał do mety pierwszy. Na drugim miejscu jego rodak Kenneth Bier. Trzeci był dopiero Janusz Kołodziej, a czwarte miejsce w tym 15 ostatnim wyścigu zajął Piotr Pawlicki, a więc to pierwsza porażka drużynowych mistrzów Polski w tym sezonie. Pamiętają Państwo, na początku był remis 45-45, a później cały serial zwycięstw podopiecznych Piotra Barona, no ale nadszedł ten dzień i to właśnie dzisiaj w Tarnowie. Grupa Azoty Unia wygrała z Sfogą Unią Leszno 47-43.
My zerkamy na pozostałe dzisiejsze rezultaty Ekstraligi. Stal Gorzów już zwyciężyła ekipę Falubaza Zielona Góra 49-35. Dwa mecze rozpoczną się o 19:00. To starcie GKM-u Grudziądz z Betardem Spartą Wrocław oraz Getwell Toruń z Włókniarzem Częstochowa. Za nami już natomiast wszystkie mecze ósmej kolejki Nice pierwszej ligi. Te z udziałem wielkopolskich drużyn, niestety zakończone porażkami zespołów z naszego regionu. Start Gniezno po bardzo dramatycznym spotkaniu, którego losy rozstrzygnęły się dopiero w ostatnim biegu, przegrał w Gdańsku z Wybrzeżem 44-46. Eurofinance z Polonia Piła uległa za to w Lublinie Motorowi aż 26-64. W drugiej lidze dzisiaj tylko jeden mecz. Stal Rzeszów pokonała ekipę KSM Krosno 55-35.
Za to wczoraj duże emocje na torze stadionu w Rawiczu. Dawno takich powodów do zadowolenia. zadowolenia nie mieli kibice czarnego sportu z Rawicza. Po wielu miesiącach oczekiwań w końcu ich drużyna wywalczyła bonusowy punkt, choć łatwo nie było. Wczoraj w Rawiczu zmierzyły się miejscowa Unia Kolejarz z Kolejarzem Opole. Goście, przypomnijmy, pierwszy mecz u siebie wygrali 52-38, ale Rawiczanie punkt bonusowy drużynie z Opola wydarli w ostatnim wyścigu, bowiem wygrali cały mecz 52-37. Oto pomeczowe opinie, które zbierał nasz reporter Jacek Marciniak.
Panie trenerze, ten punkt bonusowy był na wyciągnięcie ręki.
Ja myślę, że był w zasięgu, bo 14 bieg wyszli nasi zawodnicy na 5-1.
Piotr Żyto, trener Kolejarza Opole.
Pogubili się, nie popatrzył Lawson na Wolberta, skorzystał z McTawa. W ostatnim też, można powiedzieć, do czwartego okrążenia. Wolbert jechał drugi, no było to na wyciągnięcie ręki. Co zrobić? Unia wyciągnęła najsilniejszą armatę, szkoda, że Kurca jeszcze nie przywieźli, to byśmy się zwierzyli z ekstraligową drużyną, a nie z drugoligowym Rawiczem. Także no, jestem zadowolony, może nie do końca, bo było kilka wyścigów, gdzie też prowadziliśmy. Dostaliśmy prezent za 5-0, to też trzeba przyznać. Ale ogólnie mecz zacięty, mecz walki. Myślę, że to mógł się podobać kibicom i tyle. Teraz zapominamy dzisiaj o tym. Mamy w niedzielę kolejną Rzeszów i będziemy chcieli powalczyć tam o zwycięstwo.
Trener Unii Kolejarza Rawicz, Roman Jankowski.
Końcówka z happy endem, jakby nie było. Bonus dostał Rawiczu, z czego się bardzo cieszymy. No były to naprawdę trudne zawody. Lekko nie było i wszyscy zostawili na torze serce. Walczyli do końca i ten bonusik dostał.
Pechowo pogubiliście punkty.
Trochę tak, defekty. Damiana defekt na starcie Bartka Smektały i to wykluczenie 5-0, tym wyścig.
Tym w siódmym kuriozalnym.
Dokładnie tak, no to troszkę nas wytrąciło. Z rytmu jakby powiedzieć, ale zachowaliśmy spokój i walczyliśmy do końca, także bierzeliśmy cały czas w sukces, że możemy ten bonus zdobyć.
Dzisiaj tylko raz przegrał Bartek Smektała, ale nie z rywalem, tylko z motocyklem.
No dokładnie, gdzieś tam w motocyklu, takim moim najlepszym, coś stało się po prostu z prądami. To nie jest sytuacja, którą można przewidzieć, takie rzeczy się zdarzają, trzeba być na to gotowym. Byłem zmuszony wsiąść na drugi motocykl, który też okazał się całkiem dobry i cieszę się, że dzisiaj tutaj udało się pojechać, fajne spotkanie.
Wygrałeś 4 biegi.
Tak jest, 4 biegi wygrałem, byłem na trasie szybki, gorzej ze startami, ale najważniejsze, żeby starty były jutro.
Polubiłeś tor w Rawiczu?
Tak.
Wyczułeś go?
Zawsze to był ciężki teren, ale odkąd tutaj jeździmy, fajnie można się oswoić, że to jest nasz domowy tor i tutaj nas nic nie może zaskoczyć.
Dzisiejsze spotkanie w Rawiczu oglądał Piotr Baron, trener Fogo Unii Leszno. Panie trenerze, szczególną uwagę zwracał pan, podejrzewam, na juniorów.
Oczywiście, że tak. Dobry poligon doświadczalny. Dzisiaj mieli okazję pojeździć, poruszać się.
Jak pan ocenia występy juniorów?
Myślę, że bardzo dobrze. Gdzieś tam Bartkowi defekt się przytrafił, ale później już swoje zrobił punkty. Dominik równie dobrze pojechał. Naprawdę fajnie cały zespół dzisiaj tutaj pracował i ten poziom sportowy też był dość wysoki. Przeciwnik mega dobrze jechał, bardzo dobrze się tutaj czuł, ale jak widać i juniorzy i cała reszta drużyny sobie Rawickiej poradzili.
Myślę też o Wiktorze Trofimowie, Szymonie Schauderbachu.
No myślę, że tam początek gdzieś troszeczkę ich zaskoczył z tego względu, że był mocniej polany tor i myślę, że też nie byli do końca dopasowani w trakcie zawodów. Jak już ten tor przesychał, jechali coraz lepiej. Naprawdę miło było patrzeć.
Wczoraj rawickie niedźwiadki pokonały drużynę Kolejarza Opole 52-37 i zdobyły także bonus. Jak jeździli dzisiaj juniorzy, wspomniani i obserwowani wczoraj przez Piotra Barona, tak zerkam, Bartosz Smektała 5 punktów przebił, Dominik Kubera także 5 punktów, to najwięcej dla Fogo Unii Leszno w tym przegranym meczu. Piotr Pawlicki 8+1, a w zespole gospodarzy zwycięskiej grupy Azoty Unii Tarnów, przypomnijmy, 47-43, tarnowianie wygrali, 14 punktów z bonusami Keneta Bierta, także 14 punktów przywiózł do mety Niki Pedersen. Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie, za 12 minut godzina 19. Wybieramy się teraz na poznańskie jezioro maltańskie, dokładnie na tor regatowy, gdzie przez 2 dni odbywały się Mistrzostwa Polski Seniorów w wioślarstwie.
przez dwa dni na poznańskim torze regatowym Malta. Wieślarskie emocje związane z Mistrzostwami Polski pod czujnym okiem prezesa PZTW Ryszarda Stadniuka.
Niestety obsada nie jest za mocna, to znaczy ilościowa, 24 kluby, kilkuset zawodników. Mistrzostwa Polski są w takim terminie pomiędzy dwoma pucharami świata, więc zawodnicy niewiele mieli czasu na przygotowania się w osadach, konkurencjach klubowych, no ale niestety musimy dać szansę klubom pokazania się swojej siły. Te Mistrzostwa Polski w czerwcu są do tego okazją. My oczywiście obserwujemy te zawody pod kątem występów naszych reprezentantów, bo niezależnie od tego, w jakich zestawieniach i konkurencjach startują, te mistrzostwa pokazują, w jakiej formie są nasi zawodnicy.
Bez niespodzianki w rywalizacji dwójek bez sterniczki kobiet, z olbrzymią przewagą nad rywalkami, pierwsze linie mety mijają siostry Maria i Anna Wierzbowskie z Lotto Bydgoszczy.
No jak na razie cały czas jesteśmy na czele i myślę, że jeszcze kilka lat to pociągniemy. Widać, że nie chcemy oddać nikomu naszego zwycięstwa i będziemy cały czas walczyć o to, żeby było jak najlepiej.
Dzisiaj płyniemy 3 biegi. Jutro jedziemy na zgrupowanie i tak naprawdę jesteśmy cały czas w toku przygotowań. No to chodzi o to, żeby tutaj jak najbardziej ekonomicznie płynąć i te 7 sekund, no to myślę, że i tak jest wystarczająco i z takim spokojem, że jeszcze na 8 nam wystarczy.
Każdy medal cieszy, bo równie dobrze mogłybyśmy przypnąć bez tego medalu i nie byłoby wtedy zabawnie. Jest to jednak fajnie, możemy zrobić jakiś wynik dla naszego klubu Lotto Bydgoszczy i z tego jesteśmy dumne, bo też nasz klub widać, że jest potęgą w Polsce i możemy się tym chwalić. Dlatego jest to dla nas naprawdę spora radość i satysfakcja. Zwłaszcza, że mamy je podwójnie, więc jakbyśmy chciały w domu zrobić jedną wystawkę, to już w ogóle byłoby ciężkie zadanie. Ania ma w swoim pokoju akurat drewniane wiosło na ścianie, na którym wiszą wszystkie jej trofea i szczerze powiedział się zastanawiam się, kiedy to wiosło spadnie, bo już naprawdę jest tam ciężko. U mnie natomiast mam na takiej szafeczce wszystko rozwieszone, tak więc się pięknie prezentuję. Jak na razie po dzisiejszym dniu są kolejne 2 do kolekcji.
Bez niespodzianek na poznańskich mistrzostwach także w wyścigu jedynek kobiet. Na pierwszej pozycji Maria Springwald za ZSW Kraków. Kontrolowany wyścig?
Myślę, że tak. Takie było założenie. Co prawda wiedziałam, że koleżanki są mocne. Natomiast centralne regaty na wiosnę pokazały, że no szybko pływam i tak myślałam, że będzie tak, jak się stało. W zasadzie od razu wyszłam na prowadzenie. Koleżanki tam z tyłu się zmieniały miejscami. Ja płynęłam z przodu i kontrolowałam rzeczywiście to, co one robią.
Potwierdzenie dominacji na krajowym rynku na razie?
Myślę, że tak. Bardzo mnie to cieszy, bo to już któryś rok z rzędu tą jedynkę wygrywam i w zasadzie było to moim celem w tym roku.
Mistrzostwa Polski seniorów w wioślarstwie. Tor regatowy Malta w Poznaniu. Ceremonia dekoracji.
Podczas poznańskich mistrzostw nie brakuje także złotych medali dla reprezentantów poznańskich klubów, m.in. Wiktor Habel z Poznani, pierwsze miejsce w rywalizacji jedynek mężczyzn i to tak ze zdecydowaną przewagą nad rywalami.
Cieszę się, udało się ubronić tytuł z zeszłego roku. Nie wiem, jak będzie w przyszłym roku, nie planuję jeszcze występów, ale na pewno cieszy. Jednak to jedynka, to zawsze jedynka. Na pierwszej 500 byłem troszkę z przodu, potem Mateusz mnie wyprzedził. No i taki przełomowy moment to był 1250 metrów, gdzie tam odjechałem.
Zmęczony pan z Poznania, nic dziwnego, warunki tak. Dzisiaj w Poznaniu dosyć dramatyczne.
Rzeczywiście no ciepło, temperatura iście równikowa, klimat się zmienia, więc będzie ciekawy.
Kolejne wyzwania, Puchary Świata, już wiadomo, no nie w jedynce.
No nie, chyba trener tego nie przewiduje, chociaż nie wiem. Za 2 tygodnie kolejny Puchar Świata w Linz, też czwórka podwójna, no będziemy próbowali poprawić miejsce z Belgradu.
Dwukrotnie na najwyższym stopniu podium podczas poznańskich mistrzostw stanęła Joanna Dorociak z WTW Warszawa.
Jedynka wagi lekkiej i dwójka wagi lekkiej.
Był medal, który smakował bardziej od tego drugiego?
Zawsze ta jedynka, jesteśmy sami na osadzie i to zawsze nas smakuje troszkę lepiej, bo to znasz wynik, jakby mój wynik typowo, ale dwójka też zawsze smakuje dobrze, bo jednak to jest konkurencja olimpijska i gdzieś tam zawsze w tej dwójce walczymy o to, żeby jak najlepiej pojechać. Ale myślę, że każdy medal złoty równie dobrze smakuje.
A jeśli już chodzi o samą rywalizację w tych finałowych wyścigach, to gdzie było trudniej?
Powiem szczerze, że nie wiem. Nie wiem, gdzie było trudniej. Na pewno na tej jedynce pod kątem takim mentalnym wiadomo, że było troszkę ciężko, no bo jednak na tej jedynce nie pływałam teraz, pływałam teraz w dwójce podwójnej i przez miesiąc czasu nie spływałam jedynki, dlatego tak troszkę obawiałam się, co to będzie, jak nagle wsiądę na jedynkę, ale ta jedynka mi płynie w tym sezonie i naprawdę czuję, że to jest naprawdę dobra jakaś jazda i jest okej.
Te Mistrzostwa Polski są w takim dosyć niefortunnym terminie, bo gdzieś tam wciśnięte między zawody Pucharów Świata. Jak to wpływa na wasze podejście do tej rywalizacji?
Co chwilę mam jakieś starty. Tydzień temu wróciliśmy z Belgradu, z Pucharu Świata. Teraz tydzień w Wałczu i z powrotem kolejny Puchar Świata w Linz, więc na pewno to tak troszkę koliduje, no ale to są miłe regaty, to są przyjemne regaty u nas w poznańskiej Malcie, są kibice i myślę, że pościgamy się w swoim gronie, więc też atmosfera jest bardzo fajna i to myślę, że fajnie.
We'll be right back. niedługo, w sierpniu, w Gnieźnie rozegrany zostanie turniej Ligi Światowej Hokeistów na Trawie. Nic dziwnego, że reprezentacja Polski, która będzie uczestniczyć w tej imprezie, pieczowicie przygotowuje się do występu właśnie w turnieju. Jednym z etapów tych przygotowań były 3 spotkania towarzyskie z reprezentacją Walii, do których doszło właśnie w Gnieźnie.
Reprezentacja polskich hokeistów na trawie gra kontrolne mecze z ekipą Walii. W piątek zwycięstwo 1-0. Sobotni mecz przed momentem zakończony 3-1. Jak mówią obserwatorzy, po lepszej grze niż w tym pierwszym spotkaniu. 2 gole Michała Kasprzyka. Wartościowy sparring partner?
No, oczywiście, że tak. Trzeba pamiętać, że Walia po prostu awansowała do grupy A, więc jest to naprawdę wymagający przeciwnik, który jest przygotowany dobrym motorycznie. Wczoraj, że tak powiem, bardzo dobrze pracowaliśmy w obronie. Dzisiaj jednak zawsze staramy się grać na zero z tyłu. Oczywiście, jeśli nie wpuścimy ramki, to wiadomo, że wystarczy wtedy tylko strzelić jedną do przodu, ale myślę, że nie najgorzej. Mówię, obrona jest najważniejsza. Akurat dzisiaj były okazje, wczoraj też były okazje do strzelenia bramek, dzisiaj wchodziło.
Jeszcze jeden mecz sparingowy z Walijczykami, ale to wszystko właściwie pod kątem już tej batalii w Lidze Światowej, żeby robić ten kroczek po kroczku. Także dlatego gracie w Gnieźnie, żeby się oswoić z tym obiektem?
Tak, zgadza się. To boisko jest bardzo specyficzne, tak samo jak na AWF-ie. Murawa jest po prostu bardziej twardsza, piłka całkowicie inaczej chodzi. Tak tutaj to boisko jest też bardzo specyficzne, piłka troszeczkę skacze, więc po prostu boisko jest dla wszystkich drużyn takie same. Musimy się do tego boiska przyzwyczaić. Już zauważyliśmy, że jeżeli jest suche, to naprawdę spore problemy, więc po prostu musi ta murawa być już od samego początku bardzo dobrze nawadniana. Wtedy myślę, że sobie poradzimy.
Trener polskiej reprezentacji Karol Śnieżek. 2 mecze kontrolne z Walijczykami już za nami. 2 zwycięstwa biało-czerwonych. Widzi pan postęp w grze swoich podopiecznych?
Nie, na pewno, bo to już jest jakiś cykl tych meczów, których mamy od, że tak powiem, od wiosny. I na pewno idziemy do przodu z naszą grą, w szczególności w obronie, bo dzisiaj szkoda, że straciliśmy tą jedną bramkę, bo tak rozkojarzeni wyszliśmy na tą czwartą kwarcę przy prowadzeniu 3-0. Wczoraj na 0 z tyłu, dzisiaj też chcieliśmy na 0 z tyłu, na pewno idziemy z grą obronną do góry i to cieszy.
Także zwracał uwagę przed momentem Michał Kasprzyk w rozmowie ze mną, że trzeba się troszeczkę z tym boiskiem oswoić, bo tu będziecie grali ten ważny turniej Ligi Światowej.
Każdy obiekt ma, że tak powiem, swoją specyfikę i gdzie idzie o, że tak powiem, w top w sporcie idzie o detale i te detale albo przeszkadzają, albo pomagają i trzeba raz, że się zapoznać tutaj z obiektem, czyli z boiskiem, ale też również z bazą hotelową. Jest taki rekonesans przed tym turniejem w sierpniu, wrześniu. No i wszystko sprawdzamy, czy hotele, czy boisko, w ogóle organizacje i tak dalej. Kibiców, że tak powiem, poznajemy, bo i wczoraj, i dzisiaj dopisali, także super i byle tak dalej.
Panie trenerze, tak stricte sportowo, wiadomo, takie mecze to jest okazja do dokonywania wielu roszad, to jeszcze cały czas selekcja?
Na pewno, gdzieś ten trzon mamy, ale też rotujemy jeszcze, bo w tej selekcji jest 24-25 zawodników, których tutaj sobie testujemy. Dzisiaj piątka nie grała, wczoraj inna piątka grała, także fajnie, że mamy taką szeroką i dosyć młodą kadrę, także należy się cieszyć na pewno, bo Walijczycy to dobra drużyna, awansowali do grupy A, czyli są w najlepszej ósemce w Europie, grali też dobry turniej swoich igrzysk Commonwealth, na których bardzo dobre mecze zagrali, także super drużyna, i udaje się nam 2 zwycięstwa, na pewno budują chłopaków, nas, Polski Związek, także wszystko.
Kolejnego, 3. zwycięstwa nie było. Dzisiaj w samo południe w Gnieźnie na stadionie Przypaczkowskiego odbyła się 3. konfrontacja polska-walijska i tym razem górą goście, którzy zwyciężyli 1-0.
Po godzinie 19 ciąg dalszej audycji w sportowym rytmie. Sporo będzie o piłce nożnej, m.in. w kontekście rozegranego przy bułgarskiej towarzyskiego meczu piłkarskiej reprezentacji Polski z Chile, ale wrócimy także do mundialu roku 1982. Będzie także o szlachetnym meczu rozegranym w celach charytatywnych. Będzie również informacji sporo na temat półmaratonu, który odbył się w Grudziski Wielkopolskim. Zasiądziemy także do brydża.
I będziemy grać w piłkę ręczną razem z paniami z KSAP Poznań, które podsumowały w miniony piątek cały sezon.
To wszystko po 19:00. Proszę zostać z nami.